Mimo ciężkiej pracy było to dla Zosi nawet pewną pociechą. Wyjść pod rwa lub ku rzece, do poiska z końmi, z wielbłądami, bo w namiocie bała się plakać, a przez drogę mogła dać folgę luzom bezkarnie. Raz idąc z naręczem drzew spotkała matkę, którą był Azja Halimowi darował. Padł sobie w objęcia i siłą je trzeba było rozrywać, a choć Azja wysmagał potem Zosię, nie szczędząc uderzeń puchy nawet po głowie, jednak było to słodkie spotkanie. Drugi raz, piorąc chusty i onuca Azjowe u brodu, ujrzała Zosia z daleka Ewka idącą z wiadrami wody. Ewka stękała pod ciężarem wiader. Postać jej była już mocno zmieniona i ociężała, ale rysy, lubo przysłonięte jaszmakiem, przypomniały Zosi Adama. I taki ból chwycił jej serce, że przytomność opuściła ją na chwilę. Wszelako nie mówiły do siebie ze strachu. Strach ów przytłumiał i opanowywał stopniowo wszystkie uczucia Zosi, aż wreszcie został sam jeden na miejsce pragnień, nadziei, pamięci. Nie być bitą. To stało się jej celem. Basia na jej miejscu byłaby zabila Azję jego własnym nożem pierwszego dnia, bez względu na to, co by ją potem spotkać mogło. Lecz bojaźliwa Zosia, pół dziecko jeszcze, nie miała Basinej dzielności. I oto przyszło w końcu do tego, że uważała za laskę, gdy straszna Azja pod wpływem chwilowej żądzy zbliżał czasem swoją zeszpeconą twarz do jej ust. Siedząc w namiocie, nie spuszczała oczu ze swego pana, pragnąc poznać, czy gniewny, czy niegniewny, śledząc jego ruchy, starając się odgadnąć chęci. A gdy bywało, odgadła źle i gdy mu spod wąsów, jak ongi staremu Tuchajbejowi, poczynały błyskać kły, wówczas bezprzytomna prawie z przerażenia, czołgała mu się u nóg, przyciskając zbladłe wargi do jego butów, obejmując konwulsyjnie kolana i krzycząc jak gnębione dziecko: nie bij mnie, Azja, nigdy nie będę, daruj, nie bij. On nie przebaczał prawie nigdy. Pastwił się zaś nad nią nie tylko z tego powodu, że nie była Basią. Oto była niegdyś narzeczoną Nowowiejskiego. Azja miał duszę nieulęknioną, jednak tak straszne były między nim a Nowowiejskim rachunki, że na myśl o tym olbrzymie z zapiekłą w sercu zemstą ogarniał młodego Lipka pewien niepokój. Miała być wojna, mogli się spotkać i było prawdopodobnym, że się spotkają. Azja nie mógł tego dokazać, żeby o tym nie myśleć. Że zaś myśli owe przychodziły mu do głowy na widok Zosi, więc się ścił na niej za to, jakby własny niepokój chciał razami puchy rozpędzić. Nadeszła wreszcie chwila, że sultan wydał rozkaz pochodu. Oczywiście Lipkowie, a za nimi cała ćma Tatarów dobruckich i białogrodzkich, miała iść w przedniej straży. Było to ułożone między sultanem, wezyrem i kajmakanem, lecz z początku, zwłaszcza do Bałkanów, szli wszyscy razem. Pochód był wygodny, bo dla rozpoczynających się upałów szli tylko w nocy, po 6 godzin od postoju do postoju. Beczki smolne płonęły po ich drodze, a Massal Dzialorowie przyświecali barwnymi kagankami sultanowi. Mrowie ludzkie płynęło na kształt fali przez nieprzejrzane równiny. Napełniało jak szarańcza wgłębienia dolin, pokrywało całe góry. Za zbrojnym ludem szły tabory, w nich haremy, za taborem nieprzeliczone stada. Tymczasem w przedbałkańskich mokradlach złocisty i purpurowy wóz kaseki ugrzązł tak, że 20 bawolów nie mogło go z błota wyciągnąć. Złato wróżba, panie, i dla ciebie, i dla całego wojska, rzekł sułtanowi najwyższy mufty. Zła wróżba, jęli powtarzać w obozie półobłąkani derwisze. Więc sułtan zląkł się i postanowił wszystkie niewiasty wraz z cudną kaseką wyprawić z obozu. Rozkaz został ogłoszony wojskom. Ci z żołnierzy, którzy nie mieli gdzie wyprawić niewolnic, a z miłości nie chcieli ich na rozkosz obcym przedawać, woleli je wyścinać. Inne kupowali na tysiące bazarnicy z karawanseraju, by potem przydawać na rynkach Stambułu i wszystkich miast pobliskiej Azji.